się dzisiaj posłucham.
To jest tak. Była nadzieja, tak? Była, co było jeszcze?
Cierpliwość.
Cierpliwość była, co jeszcze było? Społeczność świętych.
Za wcześnie społeczność.
Tak. A dzisiaj będzie wiara. Wiara. Wszyscy wiedzą, co to jest wiara. Wszyscy wiedzą, co to znaczy wierzyć. Wszyscy wiedzą, w co wierzyć. Ale powtórzymy sobie, nie? Co to szkodzi? Powtórzyć sobie, w co wierzyć, komu nie wierzyć. Wszystkim wierzycie?
No gdzie?
Zawiedliście się na ludziach? Niektórzy mówią, że się na Bogu zawiedli. I nie chcą Bogu wierzyć, bo się na Bogu zawiedli. Pytanie, dlaczego się zawiedli? Bo Bóg coś zrobił nie tak, czy oni mają inne wyobrażenie Boga? To jest inny temat zupełnie, tak?
Może ludzie im powiedzieli o innym Bogu.
Albo oczekiwali, że Bóg jest tak zwanym świętym Mikołajem. Nie dostali, zawiedli się, tak? Tylko pytanie właśnie, w co wierzyć? Czyli wiara, komu i w co? Tak sobie przypomnimy. I pod takimi trzema, jak gdyby, w trzech kwestiach sobie na to spojrzymy. Czym jest wiara? Komu wierzyć i dlaczego? I w co mamy wierzyć? I nie będę wszystkich tematów poruszał, jak gdyby to było spektrum, tak, całej Biblii. Nie, skupimy się na tych najistotniejszych rzeczach, bo jak w sobotę rozważamy teraz kaznodzieję Salomona, to wiecie, że nawet najbardziej wspaniałe dzieła tutaj na ziemi. Jak ktoś coś robi, tak. I wszystko mu się udaje. I ma wszystkiego pod dostatkiem albo i więcej. Może spełniać wszystkie swoje zachcianki. Tak? To co?
To wszystko marność ostatecznie.
Dlaczego?
Kaznodzieja.
Bo goły odejdzie z tej ziemi. Nic ze sobą nie zabierze. Czyli tak naprawdę może się cieszyć tylko chwilowo, tyle ile mu życia jest. I Salomon mówi, choćby nawet 2000 lat żył, to jest tylko chwila. A w końcu musisz odejść i zostawiasz to. I teraz najgorsze jest to, że ty nawet nie wiesz, jak ktoś to spożytkuje. Ty ciężko na to pracowałeś, a ktoś to może rozpuścić w ciągu miesiąca. I to marność jest. Bo ty harowałeś, a ktoś to przepuści. Bo nie wiesz nawet, czy po tobie to głupi, czy mądry weźmie w ręce. Więc zobaczymy, czy na czym oprzeć się i w co mamy wierzyć, żeby nie być ludźmi, którzy będą musieli powiedzieć wszystko marność. Tak? Żebyśmy mieli zobaczyć, w co wierzyć, co nie jest marnością. Na czym możemy się oprzeć i czego nie będziemy musieli tu zostawić. Nie? Sobie sprawdzimy, tak? W ten sposób będę, jak gdyby pod tym kątem będę patrzył na wiarę. Więc jak gdyby taka najbardziej znana i najbardziej uniwersalna, taka definicja wiary, to jest w Hebrajczyków 11:1. To jest najbardziej znana taka definicja tego, czym jest wiara. Otwórzmy sobie Hebrajczyków 11:1. Będziemy do Hebrajczyków 11 wracać kilka razy, ale mamy tutaj pewną definicję wiary. I Paweł pisze co?
A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy.
Wiara jest podstawą, czyli fundamentem. Ona na tym się opiera. Jest fundamentem czego? Czyli u podstawy my się czegoś spodziewamy. Nie mamy tego, tak? Ale spodziewamy się, że będziemy to mieć. I u podstawy tego co jest? Wierzymy, że będziemy to mieć. Wierzymy, że będę to mieć. A dlaczego wierzymy? Zobaczcie, co jest dalej. Dowodem tego, czego nie widzimy. Ten dowód to jest coś, co jest udowodnione. Czyli ja wierzę, że będę coś miał. Dlaczego? Bo to jest potwierdzone. Ja jestem przekonany. Tak? Taki przykład może podam trochę, to są niezręczne przykłady, bo one są tutaj z życia. Jeżeli mam podpisaną umowę o pracę, jeszcze nie zacząłem, ale już jest podpisana umowa, już jest, wszystkie dokumenty są przygotowane, to ja wierzę, że będę ją miał. Dlaczego? Ja jeszcze jej nie mam, ale wszystko na to wskazuje. Wszystkie dokumenty, wszystkie sprawy są załatwione, książeczki zdrowia, wszystko, umowa, wszystko jest przygotowane, ja jeszcze nie poszedłem do pracy tylko. Ale ja wierzę, że ja już ją mam? U podstawy mojego przekonania leży co? No wiara. Ja wierzę, że będę miał tą pracę. Dlaczego? Bo wszystkie znaki na niebie i na ziemi, jak mówimy, na to wskazują. I o tym mówi tutaj Paweł, że wiara jest podstawą, czego się spodziewamy, czego jeszcze nie mamy, ale my się tego spodziewamy. I dowodem tego, czego nie widzimy, czyli mamy podstawy, żeby spodziewać się tego, co nastąpi. Mamy dowód na to, mamy prawo, mamy wszelkie przesłanki ku temu, to mówią. Ten dowód to jest przekonanie, coś, co zostało już udowodnione. Dowód, czyli coś, co zostało już udowodnione. To są definicje tych greckich słów, tak? Ale ja już nie robię wam tutaj słownika, tak? Tylko tłumaczę, możecie sobie to sprawdzić. W słowniku Stronga na przykład, tak? Więc wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, czego jeszcze nie mamy. Dowodem czegoś, dowodem, czyli udowodnieniem czegoś, czego jeszcze nie widzimy, ale co lada moment się stanie. My tego się trzymamy, tak? I teraz, chciałem, żebyśmy przy tej okazji zobaczyli dwa najbardziej znane przykłady. Takie, wiecie, co nikt nie będzie zaskoczony, że to są te przykłady. Otwórzmy sobie Księgę Rodzaju. Będziemy czytać na głos, więc kto nie ma, to niech się nie przejmuje. Szósty rozdział Księgi Rodzaju.
Warszawski będziesz miał, bo nie mamy.
Szósty rozdział Księgi Rodzaju. I tam mamy historię, słuchajcie, Noego. Noe żył w czasach, kiedy, jak mówi szósty rozdział, ludzie byli pełni zła. I w pewnym momencie to zło osiągnęło taki poziom, że Bóg powiedział: nie będzie dalej się mój duch wadził z człowiekiem. Nie będę się z nim spierać. To już po prostu jest, przyszedł kres. I zniszczę tą ziemię potopem. Potopu wcześniej nie było. Nie było takiego kataklizmu, żeby woda zalała cały świat i przykryła wszystko, łącznie z najwyższymi górami. Nie było takiego czegoś. Ale zauważcie, co Bóg mówi do Noego, i czytamy od wersetu 13 do 14. Dwa wersety najpierw.
I Bóg powiedział do Noego: nadszedł koniec wszelkiego ciała przed moim obliczem, bo ziemia przez nie jest pełna nieprawości. Wytracę je więc wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę z drewna, gofer, zrobisz w arce przegrody i oblejesz ją wewnątrz i na zewnątrz smołą.
Bóg mówi co do Noego? Nadszedł koniec wszelkiego ciała. Słuchajcie. Patrzysz na tysiące ludzi, którzy cię otaczają, a Bóg mówi: wszystkich zniszczę. Łatwo w to uwierzyć? Dzisiaj rozmawiam z kimś tam z rodziny, już nie powiem z kim. On powie: to co, was tak... Niewierząca osoba, i mówi do mnie: to was taka mała garstka, to co, Bóg wszystkich ludzi do ognistego jeziora wrzuci? To niemożliwe. Takie ilości, takie miliony ludzi? Jest to wiarygodne? Bóg wrzuci, dlaczego? Bo oni chcą tam iść. Na siłę nikogo nie będzie wrzucał. Jak ktoś nie chce wierzyć, to dostanie zapłatę. Ale to jest niewyobrażalne. Takie miliony ludzi? A co Bóg mówi do Noego? Zgładzę wszystkich. Łatwo jest w to uwierzyć?
Nie.
Patrząc na taką ilość ludzi, że to nagle wszystko przestanie istnieć? I zbuduj sobie arkę z drzewa, zrobisz w niej przegrody. Ja zniszczę cały świat. I teraz Noe widzi ten potop? No nie.
Jeszcze nie.
Jeszcze nie. Ale ma arkę zacząć budować, jak jeszcze pierwsza kropla z potopu nie spadła. Jeszcze żadna fontanna nie wytrysnęła z ziemi. Jeszcze nic się nie dzieje. A on ma już zacząć budować arkę. I co robi Noe? Zobaczcie, koniec rozdziału. Werset, rozdział 5, werset 22.
I Noe tak uczynił, zrobił wszystko tak, jak mu Bóg rozkazał.
Możecie sobie przeczytać ten rozdział, całą historię Noego. Nic nie stoi na przeszkodzie w domu, żebyście sobie ją przeanalizowali. Bo ja nie chcę zwracać uwagi na całość historii Noego, ale na to, co już kiedyś omawialiśmy przy okazji życiorysu Noego. Noe nie dyskutuje z Bogiem. Noe nie mówi, to niemożliwe. Noe robi to, co trzeba. Nawet jeśli coś tam mu po głowie chodzi, ale zaraz przeczytamy, że nic mu po głowie nie chodziło, to Noe zrobił to, co kazał mu Bóg. Uwierzył Bogu?
Tak.
Uwierzył Bogu. I teraz otwórzmy list do Hebrajczyków jeszcze raz, 11 rozdział, żebyśmy zobaczyli, jak pod natchnieniem Ducha Świętego apostoł wyjaśnia historię Noego. I mamy 7 rozdział, 7 werset 11 rozdziału. Zobaczcie, co jest Noem napisane.
Przez miarę Noe, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią, zbudował arkę, aby ocalić swój dom. Przez nią też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary.
Miał wątpliwości Noe? Jakie towarzyszyły emocje Noemu?
Bojaźń.
On nie był spanikowany. To słowo oznacza bojaźń, strach przed Bogiem. On znał Boga i nie kwestionował tego, co się stanie. Bał się Boga, przestraszył się. I zaczął robić wszystko, jak mówi Bóg. On nie kwestionował, że tak się stanie. On chciał ocalić siebie i rodzinę. Dlatego zaczął budować arkę. Ktoś, kto nie wierzy, że coś takiego się stanie, nie będzie chciał siebie ratować, bo to nie nastąpi. Po co się wygłupiać? Ale on chciał ratować siebie i rodzinę. I z czego to było wynikiem, że on tak postąpił?
Uwierzył
Bogu. On nie kwestionował, że Bóg jest. On uwierzył Bogu, że to, co mówi Bóg, się stanie i nie ma dyskusji, nie ma co się zastanawiać, trzeba ratować siebie i najbliższych. On myślał o tym, żeby ratować bliskich, a nie żeby zastanawiać się, będzie czy nie będzie. Taką miał wiarę Noe. I wiemy, że ocalił swoją rodzinę, tak? Zobaczmy następny fragment. Kolejny bardzo znany człowiek, Abraham. I znowu mamy Księgę Rodzaju, 12 rozdział. I co Bóg mówi do Abrahama? Abraham żył w Ur Chaldejskim. Tak. Miał bardzo dużą rodzinę. Potem przenieśli się do Haranu. Tak? I w Haranie dochodzi głos Boga do Abrahama. Abrama jeszcze wtedy. Jeszcze wtedy Abram. I Bóg mówi do Abrama, zobaczcie, pierwszy rozdział, 4 wersety pierwsze. 12 rozdział, przepraszam. I 4 pierwsze wersety. Co Bóg mówi do Abrama?
I Pan powiedział do Abrama, wyjdź z twojej ziemi, od twojej rodziny i z domu twojego ojca do ziemi, którą ci pokażę. A uczynił z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię. I będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić. A tych, którzy przeklinają ciebie, będą przeklinać. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wyszedł więc Abram, jak mu Pan rozkazał, poszedł z nim też Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu.
Co Bóg mówi do Abrama? Abram tam ma wszystko. Ma dom, rodzinę, miejsce swoje. I Bóg mu mówi, zostaw wszystko i wyjdź
do ziemi,
tam, gdzie ci pokażę, do ziemi.
Czyli on wychodzi, co? Wie już, gdzie idzie?
Wie, jeszcze, nie. Nie wie, gdzie
jeszcze mu Bóg nie pokazał. Mówi, ty wyjdź, a jak już ty wyjdziesz, to ja ci pokażę. Łatwo to zrobić?
No nie.
My dużo mniej mamy niż Abram. I niech wam ktoś powie, zostawcie swój dom, wyjdźcie, idźcie gdzieś, już nie wrócicie tu, zostawcie to tak, jak jest, a ja wam dopiero po drodze powiem, gdzie wy macie iść i co was spotka. Postawcie się w sytuacji Abrama.
Po ludzku padłoby słowo oszalałeś. Na pewno? Nie.
To... Abram wychodzi.
Ja tak nie znam.
Wychodzi. Nie dyskutuje. Wychodzi, tak? Zobaczcie, co się dzieje dalej w życiu Abrama. 15 rozdział od 1 do 6 wersetu.
Po tych wydarzeniach...
Kiedy Abram już wyszedł, tak?
Po tych wydarzeniach słowo Pana doszło do Abrama w widzeniu. Nie bój się, Abramie. Ja jestem Twoją tarczą i Twoją niezmiernie obfitą nagrodą. I Abram powiedział, Panie Boże, co mi dasz, skoro ja jestem bezdzietny, a szafarzem mego domu jest ten Damasceńczyk, Eliezer. Abram dodał, oto nie dałeś mi potomka, a sługa urodzony w moim domu będzie moim dziedzicem. A oto dotarło do niego słowo Pana. Nie on będzie Twoim dziedzicem, lecz ten, który wyjdzie z Twego wnętrza, będzie Twoim dziedzicem. Dalej? Mhm. Potem wyprowadził go na dwór i powiedział, spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć. I powiedział mu, takie będzie Twoje potomstwo. I uwierzył Panu i poczytano mu to za sprawiedliwość.
Słuchajcie. Abraham nie ma dzieci. Ma żonę, ale żona jest bezpłodna. I kogo planuje swoim dziedzicem? On wyszedł. Słuchajcie, on wyszedł, ale on nie ma dzieci. On wyszedł, idzie, ale on wciąż nie ma dzieci. Co się pojawia? Jaka myśl się pojawia w głowie Abrama?
Co będzie później?
Sługa mój. Zaufany sługa, taki... Ten sługa to był jak przyjaciel.
Ten Eliezer.
To jest człowiek, którego Abram darzył absolutnym zaufaniem. Którego wysyłał z najbardziej zaufanymi misjami. I on mówi, on będzie moim dziedzicem, jemu wszystko przekaże. A Bóg mówi nie. Słuchajcie, Abram ma już 70 parę lat, to nie jest młodzieniaszek. A Bóg mówi nie. Z Twoich bioder wyjdzie syn. I popatrz na niebo, na gwiazdy, popatrz na ziemię, na piasek. Takie będzie Twoje potomstwo. I co Abram? Stary facet
uwierzył
Bogu. Nie kwestionował tego. Dalej czytamy, że Bóg zawarł z nim przymierze. Tak? Zostały ofiary złożone. I dalej czytamy, że Abram ma tą już myśl w głowie. Sara chce, żeby ten syn się urodził. Daje mu swoją niewolnicę za żonę. Rodzi się Ismael. Abram myśli, no nareszcie. Ale Bóg w 17 rozdziale co mówi? Czytamy 17 rozdział od 15 wersetu.
Potem Bóg powiedział do Abrahama, Twojej żony Saraj nie będziesz już nazywał imieniem Saraj, ale jej imię będzie Sara. I będę jej błogosławił i dam Ci z niej syna. Będę jej błogosławił i będzie matką narodów i od niej będą pochodzić królowie narodów. Wtedy Abraham upadł na twarz i roześmiał się i mówił w swoim sercu, czy stuletniemu człowiekowi urodzi się syn? I czy Sara w wieku 90 lat urodzi? I Abraham powiedział do Boga, oby tylko Izmael żył przed Twoim obliczem. A Bóg powiedział, naprawdę Twoja żona Sara urodzi Ci syna i nadasz mu imię Izaak i utwierdzę moje przymierze z nim jako wieczne przymierze i z jego potomstwem po nim. Co do Izmaela, też Cię wysłuchałem. Oto błogosławiłem mu i uczynię go płodnym i rozmnożę go bardzo obficie. Spłodzi on 12 książąt i uczynię go wielkim narodem.
Okej. Okay. Czyli popatrzcie, mija 20 lat prawie i Bóg mówi co? Zawiera, jak gdyby ponawia to przymierze, które zawarł i mówi co? Nie Izmael. Abram mówi... Stuletniemu? Moja żona ma 90 lat. A Bóg mówi, urodzi. I to z nim zawrę przymierze. I Sara ją urodziła. I Bóg zawarł przymierze z Izaakiem. Potem przymierze z Jakubem. A potem z 12 na górze Synaj pokoleniami. Wypełniła się obietnica, którą dał Bóg? Czy sprawdziły się słowa, które powiedział Bóg do Noego? Był potop?
Był.
Kłamał Bóg?
Nie, mówił tak.
Nie. Czy spełnił obietnice dane Abrahamowi?
Tak.
A potem Abrahamowi? Urodziła Saraj?
W 100%.
Rozmnożył Bóg ich?
Tak.
Jak czytamy, jak wyszli z Egiptu, to wyszło mnóstwo ludzi. Bóg błogosławił im w Egipcie. Byli uciskani, ale błogosławił im Bóg, bo się rozmnażali. Kobiety rodziły zdrowe dzieci. Słuchajcie, w tamtych czasach rodzić zdrowe dzieci to nie jest takie oczywiste. Śmiertelność była bardzo duża. A Izrael, zdrowe dzieci to jeszcze ile? Bóg błogosławi. Czyli Bóg obiecał i co? My dziś z perspektywy czasu, bo my patrzymy na to z perspektywy już wydarzeń, które się dokonały, ale spójrzmy z perspektywy tych, którzy je słuchali. Czy obietnice Boże się spełniły?
Tak.
Spełniły się. I takich historii znajdziemy w Biblii dziesiątki, jak nie setki. Zobaczmy, co mówi list do Hebrajczyków. 11 rozdział, od 8 do 12 wersetu. Hebrajczyków 11 rozdział, od 8 do 12 wersetu. Jak to tłumaczy apostoł?
Przez wiarę Abraham, gdy został wezwany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, usłuchał i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę także sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia potomstwa i urodziła, gdyż za wiernego uznała tego, który obiecał. I 12 jeszcze? Czy?
Tak, możesz.
Dlatego z jednego człowieka, i to obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie i jak niezliczony piasek na brzegu morza.
Jeszcze 13.
Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnicy, ale z daleka je ujrzeli. Cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi.
Popatrzcie. Paweł pisze tutaj coś więcej, niż my przeczytaliśmy tam w tych historiach, które możecie sobie sami dokładnie przeczytać. W domu, jak chcecie. Paweł mówi, że oni oczekiwali czegoś więcej niż to, co już się stało. Oczekiwali miasta, którego budowniczym jest Bóg. Oczekiwali spełnienia jeszcze jakichś obietnic, które za ich życia się nie spełniły. Spełniło się wiele, ale okazuje się, że coś jeszcze się nie spełniło. Otwórzmy sobie Galacjan. I czytamy sobie 3 rozdział. My studiowaliśmy list do Galacjan. Więc ja nie będę teraz robił wykładu, ale na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę w tym, co będziemy czytać. 3 rozdział listu do Galacjan, od 16 wersetu.
Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi i jego potomkom, jako wielu, ale jak o jednym. I twemu potomkowi, którym jest Chrystus. To zaś mówię, przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało 430 lat później, tak aby unieważnić obietnicę. Jeśli bowiem dziedzictwo jest sprawa, to już nie z obietnicy, lecz Bóg darował je Abrahamowi przez obietnicę. Po co więc prawo? Zostało dodane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę, ustanowione przez aniołów ręką pośrednika. Lecz pośrednik nie jest dla jednego, ale Bóg jest jeden.
Okej. I teraz ja bym chciał zwrócić na jedną rzecz uwagę. Bóg, błogosławiąc Abrahama, powiedział, że w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Abraham umarł i tego nie zobaczył. I byśmy powiedzieli, no proszę, obietnica się nie spełniła. Abraham umarł. I czy w nim są błogosławione wszystkie narody? Ale przychodzi pewien moment. I Paweł w liście do Galacjan wyjaśnia. Ta obietnica się spełniła w momencie, kiedy się narodził Jezus Chrystus. Bo on jest tym potomkiem Abrahama. To Żyd. To jest syn Jakuba. A prawnuk Abrahama. I w Chrystusie się wypełniła ta obietnica. Czyli ona również z naszej perspektywy jest faktem. Zgadza się?
Tak.
I zobaczcie, co jest w Rzymian w 4 rozdziale jeszcze o Abramie, Abrahamie. Rzymian, 4 rozdział. Chciałbym tylko to o Abrahamie przeczytać, bo tu jest cały wywód, natomiast ja bym też chciał zwrócić tylko na pewną rzecz uwagę. 20 do 22 wersetu. O Abrahamie to jest napisane.
I nie zatknął się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu, będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić. Dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość.
I czytamy wcześniej, że chodziło o to, że miał mu się potomek narodzić. Widząc obumarłe ciało Sary, już kobieta, już 90-letnia, tak? Ale nie zwątpił. Dał chwałę Bogu. Czyli jeśli Abraham potem uwierzył Bogu, chociaż wszystkie znaki wskazywały, że co? Że po ludzku to jest abstrakcja, to jest niemożliwe w ogóle. On wierząc, co robił? Jak można oddać chwałę Bogu? Ktoś mówi, ja chcę oddać chwałę Bogu. Wierz mu to, w co on mówi. Uwierz w to, co on mówi, a w ten sposób oddasz chwałę Bogu. Czcisz Boga, jeśli wierzysz, że to, co on mówi, jest prawdą, jeśli nie kwestionujesz jego słów. I Abraham, kiedy uwierzył Bogu, on w ten sposób, Paweł mówi, oddał chwałę Bogu. Więc popatrzcie, jak wiele obietnic, które Bóg dał tysiące lat temu, bo minęło już prawie 5000 lat od tego czasu, cyrka, ja już nie będę się tam wdawał w jakieś setki, ale około 5000 lat. I te obietnice się w większości spełniły. Nawet te, których nie dożyli ci, którym zostało to obiecane. My dzisiaj widzimy z perspektywy, że to się też stało. Że narodził się Jezus Chrystus. I sobie zaraz powiemy, jaki on ma związek z wypełnieniem jeszcze obietnic, które się nie stały, w które my albo wierzymy, albo nie. Albo oddajemy chwałę Bogu, albo nie. Więc zobaczcie teraz, ktoś powie, a na jakiej podstawie? Ty wiesz w ogóle, że jest Bóg? Na jakiej podstawie ty wierzysz Bogu? Dlaczego ty wierzysz Bogu? Że to jest jakieś nieracjonalne. Zobaczmy, dlaczego Bogu powinniśmy wierzyć? I czy powinniśmy Bogu wierzyć? Tego, że Abraham chodził po ziemi, nikt nie kwestionuje, bo nawet źródła pozabiblijne. Tego, że Mojżesz żył i że Izrael wyszedł z Egiptu, to nawet źródła pozabiblijne. Więc to są fakty historyczne i nikt nie może powiedzieć, że Biblia to zmyśliła. Książki historyczne niezależne od Biblii o tym mówią. Więc wiele rzeczy, o których czytamy, są faktem. To, że Jezus chodził po ziemi, jest faktem historycznym i nawet niewierzący filozofowie tamtego czasu i historycy piszą o tym, że był ktoś taki. Oni nie mówią, że on był Bogiem, ale mówią, że był ktoś taki na ziemi. Rzeczywiście został ukrzyżowany. To są fakty historyczne i nie trzeba Biblii, żeby się o tym dowiedzieć. Więc nie można zakwestionować. Głupotą wręcz jest kwestionować fakty historyczne, których jak gdyby źródła są niezależne od siebie. Chyba, że ktoś ma w tym jakiś cel. Więc można zakwestionować również to, że woda jest mokra. No, słuchajcie, wszystko można zrobić, dochodzimy do absurdu. Natomiast tych rzeczy nie da się kwestionować, bo to są fakty historyczne. My tylko patrzymy na te rzeczy, które Biblia wyjaśnia z perspektywy duchowej. Na fakty historyczne patrzymy z perspektywy duchowej również, bo Biblia się tym zajmuje. I teraz zobaczcie, na przykład Księga Liczb, 23 rozdział. Jak coś wam nie pasuje na razie, to mówcie. 23 rozdział. Mamy werset 19.
Który rozdział?
23, werset 19.
Bóg nie jest człowiekiem.
człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem człowieczym, żeby miał żałować. Czy on powie coś, a tego nie uczyni? Czy wypowie, a nie spełni?
Pamiętacie historię? To jest historia Balaama i Balaka. Jak tam była przepychanka? Przeklinać czy nie przeklinać? Robić coś czy nie robić? I padają takie słowa. Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać. Jeżeli Bóg coś powie, to zrobi to. To ludzie kłamią. Bóg nie. I Bóg jak coś powie, to na pewno to zrobi. I nie mówi tego przyjaciel Boga. Zobaczcie kolejny fragment. Pierwszą Samuelową. 15 rozdział. Dwudziesty dziewiąty werset. Czekajcie, 15 rozdział, 29 werset. O, może od 28.
Wtedy Samuel powiedział mu: Pan oddarł.
Oderwał.
Oddarł ci dziś królestwo Izraela i dał je twemu bliźniemu, lepszemu od ciebie. Ponadto mocarz Izraela nie kłamie i nie będzie żałować, gdyż nie jest człowiekiem, aby miał żałować.
Saul przez swoje niewłaściwe postępowanie, które doszło do takiego poziomu, że już nie można tego było puścić płazem, dowiaduje się od Samuela, że Bóg oderwał ci królestwo i da komuś innemu, lepszemu od ciebie. Wiemy, że tym kimś był Dawid. I co mówi? Żeby jak gdyby przypieczętować to, co mówi, to mówi tak. Ponadto mocarz Izraela nie kłamie. Tak się stanie, choćby nie wiem co. I nie będzie tego żałował. Bóg nie popełnia pomyłek. Więc Bóg, jeżeli coś mówi, to to zrobi. I nie kłamie. To jest kolejny fragment od kolejnej osoby, która potwierdza to, tak? I Jana, Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Mamy teraz Ewangelię Jana. Trzeci rozdział. Może przeczytajmy kontekst. Od 31, bo to są słowa Jana Chrzciciela.
Kto przyszedł z góry, jest nad wszystkimi. Kto jest z ziemi, jest ziemski i mówi ziemskie rzeczy. Ten, który przyszedł z nieba, jest nad wszystkimi, a świadczy o tym, co widział i słyszał, ale nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjmuje jego świadectwo, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy. Ten bowiem, którego Bóg posłał, mówi słowa Boże, bo Bóg daje mu ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim.
Zobaczcie, kto przyjmuje świadectwo, co potwierdza, że Bóg jest prawdziwy. Prawda? Dlaczego? Bo jeżeli ty nie przyjmujesz Bożego świadectwa, to co zarzucasz Bogu? Jan w swoim liście, pamiętacie, w 5 rozdziale mówi, kto nie przyjął świadectwa Bogu, Boga o jego synu, zrobił z Boga, a Bóg nie kłamie. Więc mamy kolejnego człowieka, Jana Chrzciciela, który mówi, że Bóg mówi prawdę. I jeśli ty w to wierzysz, to potwierdzasz, że Bóg mówi prawdę swoją postawą. Jeśli wierzysz w słowa Boga. Bo Bóg nie jest kłamcą, ale możesz przez swój brak wiary zrobić z Boga kłamcę. Nie dlatego, że on się stanie kłamcą, tylko ty zgrzeszysz. Bo oskarżysz o kłamstwo kogoś, kto mówi prawdę. To nawet wśród ludzi jest tak, że jeśli ktoś mówi prawdę, tak, a ktoś posądza go o kłamstwo, to jest to podłość. Prawda? Zgodzicie się z tym? Jeżeli ktoś mówi prawdę, a ktoś mu zarzuca kłamstwo i oczernia go, to jest podłość. Tak samo tu. Zobaczcie jeszcze jeden fragment. Ostatni. Tytusa 1:2. List do Tytusa 1:2. List do Tytusa. Pierwszy rozdział, drugi werset. Może od pierwszego.
Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, według wiary, wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg.
Jest obiecane co? Przed dawnymi wiekami? Kto je obiecał?
Bóg. Ten, który nie kłamie.
Ten, który nie kłamie. Dlaczego można wierzyć Bogu? Czy można wierzyć Bogu? Inaczej was zapytam. Czy może macie, może nie. Czy macie kogoś takiego, kto was nigdy nie okłamał? Wśród ludzi, znajomych, przyjaciół, rodziny. Macie kogoś takiego, kto was nigdy nie okłamał?
Trzeba się dobrze by było nad tym zastanowić.
Po ludzku popatrzcie. Czy jeżeli ten ktoś wam coś mówi, wierzycie mu? Gotowi jesteście mu uwierzyć. Dlaczego? Bo on jest wiarygodny po prostu. On was nie okłamał. Nawet jeżeli coś mu nie wychodzi, to was szybko zawiadamia, słuchaj, nie mogę. Tak? Ale ten człowiek jest godzien zaufania. Dlaczego? Bo on się troszczy o to, żebyś ty nie stracił do niego zaufania. Nawet na ludzi popatrzcie. A kiedy człowiek raz, drugi, trzeci obiecał wam i zawodzi was kilka razy pod rząd, to on kolejny wam raz obiecuje, ale nawet jeśli on to spełni, macie do niego zaufanie? Mówicie, może tak, może nie, może mu się uda, jak mu się uda, to dobrze, jak nie, to nie będę zdziwiony. Dlaczego? Bo nie macie do niego zaufania. Po ludzku rzecz biorąc. Taki człowiek nie jest godzien zaufania. Nigdy nie będziecie jego... Powiedział, to zrobi. Powiecie, no powiedział, ale różnie z nim bywa. Popatrzcie na to z perspektywy teraz wiary w Boga. Czy Bóg jest godzien zaufania? Na podstawie tych kilku fragmentów, które mamy, ale musielibyśmy przeczytać całą Biblię i zobaczyć, czy Bóg gdzieś zawiódł. Na ile ja znam Biblię, a nie twierdzę, że znam wszystko, to ja nie spotkałem się z sytuacją, w której Bóg by zawiódł ze swojej winy, powiedział coś i nie zrobił, tak? Nie przyszedł z pomocą, gdy coś obiecał, tak? Nie spotkałem się jeszcze z tym. Więc jeżeli Bóg jest godzien zaufania, to dlaczego?
Bo nie kłamie.
Wszystko, dobrze. A czy są jakieś dowody, że nie kłamie?
No tak.
Są historie. Historie, które oczywiście czytamy w Biblii, ktoś powie, wiesz co, to jest taki dowód kółko. Tkwisz w Biblii, udowadniasz coś w Biblią i po prostu ty się kręcisz w kółko w tej Biblii. No ale my mamy wydarzenia, które są opisane niezależnie od Biblii, które
no
się stały.
Proroctwa, które się spełniają.
Tak. Wiele proroctw, które mówi o Jezusie Chrystusie, się spełniło niezależnie od Biblii. Miejsce Jego urodzenia. To, kto miał Go urodzić. To są rzeczy, które są faktem, bo ktoś je opisał również niezależnie od Biblii. Więc wydarzenia, które miały miejsce, wyjście Żydów z Egiptu, to jest fakt historyczny. A one zostały zapowiedziane przez Boga. Kontynuujemy dalej. Słuchajcie, czyli mamy sytuację, w której pewne, że wszystko to, co obiecał Bóg, sprawdza się sukcesywnie. Nie wszystko już, ale wiele rzeczy się sprawdziło. I o wielu kwestiach, nie o wszystkich, ale o wielu kwestiach wiemy również ze źródeł pozabiblijnych. Więc one nie mogą być kwestionowane jako wymysł bujnej wyobraźni pisarzy Biblii. Więc patrząc na to też z perspektywy naszej tutaj na ziemi, jeśli ktoś tyle razy mówił, że coś zrobi i zrobił, i to są to rzeczy wręcz niewiarygodne. Tak? To czy mamy podstawy, żeby wierzyć temu komuś, że to, co jeszcze obiecał, też zrobi? Po ludzku, wierzylibyście takiemu człowiekowi, który nigdy was nie zawiódł?
Tak.
Mielibyście do niego zaufanie?
Tak.
Wy nie możecie stwierdzić, że on to zrobi, ten człowiek, ale wy macie do niego zaufanie. Natomiast tutaj jeszcze działa taka kwestia w stosunku do Boga, że my mamy zapewnienie o tym, że on nigdy nie kłamie. I teraz tu pojawia się coś takiego jak wiara. Czy my w to wierzymy, czy my w to nie wierzymy? Po ludzku mamy wszelkie przesłanki, żeby wierzyć Bogu, a po drugie musimy sobie zadać pytanie. Okej, fakty historyczne, okej, zgadzam się. To, co historyczne, nie kwestionuję. Ale to, co dalej, to jest tak niewiarygodne, że to jest niemożliwe. Kto to wie, czy tak będzie? No to musimy być konsekwentni. Jeśli przyjmujemy to, co już Bóg zrobił, a kwestionujemy to, czego On jeszcze nie zrobił, ale obiecał, to rozważmy w sobie, czy nie robimy skłamcy z kogoś, kto nigdy nie skłamał. Bo jeżeli ty kwestionujesz, że ten ktoś to zrobi, to znaczy, że on kłamie. Jeśli ja powiem, że jutro pojadę gdzieś, a nie pojadę, a ty mi wierzysz, że pojadę, to znaczy, że co? Ja kłamię. Bo ja z własnej, nieprzymuszonej woli mówię, że coś zrobię, a nie zrobię tego. A skoro ja zrobię to i okaże się, że ja to zrobię, to kogo ze mnie zrobiłeś? Kłamcę. A ja to zrobiłem. Więc to jest też bardzo poważna sprawa, jak my podchodzimy do tego, co Bóg obiecuje. Również nam. Kiedy czytamy Słowo Boże, to ono jest skierowane do każdego człowieka. Tylko pytanie, na ile my przyjmujemy to, co tu jest napisane. I teraz, jeśli Boga do Noego się sprawdziły, Boga do Abrahama się sprawdziły, urodził Sara syna? Urodził się Jezus jako potomek? To są fakty. Więc popatrzmy, w co mamy wierzyć tak naprawdę. Jaki cel jest naszej wiary i w co mamy wierzyć, żeby wyjść poza tu i teraz. Bo wcześniej czy później zakopią nas, nasze ciała, tak? Czyli wszystko to, co tu mamy, będziemy musieli zostawić potomnym. Jeśli mamy w ogóle komu zostawić. Ale nie zabierzemy tego ze sobą. Więc w co mamy wierzyć, żeby wyjść poza tu i teraz? I zobaczmy sobie od początku, w co mamy od czego się zaczyna nasza wiara, słuchajcie. Hebrajczyków, 11 rozdział, 3 werset. To jest ciekawe, że Paweł na początku mówi właśnie o tym. 11 rozdział, 3 werset.
Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, także to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne.
Otwórzmy sobie Rodzaju, 2 rozdział, 1-2 wersety przeczytajmy. Księga Rodzaju, 2 rozdział, 1-2 wersety tylko. Bo tam cała historia jest, no nie będziemy dwóch rozdziałów czytać, tak? Przeczytajmy sobie.
Tak ukończone zostały niebiosa i ziemia oraz wszystkie ich zastępy. W siódmym dniu Bóg ukończył swe dzieło, które uczynił i odpoczął siódmego dnia od wszelkiego swego dzieła, które stworzył.
Bóg stworzył świat jak? Wziął coś?
Nie.
Z półproduktów? Nic nie było. Bóg powiedział, żeby coś się stało. Się stało. I teraz ile czasu Bóg to robił?
6 dni.
I jak zostało to ukształtowane? Paweł mówi w liście do Hebrajczyków. Także to, co widzialne, no bo Bóg powiedział, niech się stanie światło i stało się światło. Niech się staną rośliny, niech wyrosną i one. Można było zobaczyć je. Nie było, nagle są. Ale to się stało z czego?
To, co niewidzialne.
Z niczego. Zrób coś z niczego. No, zrób coś z niczego. A Bóg słowem swoim i Paweł mówi co? Przez wiarę rozumiemy, zaczyna od tego, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i mówi na początku, zanim mówi o, zobaczcie, o bohaterach wiary, mówi na początku, to ty nie możesz zakwestionować tego, że wszystko się stało słowem Boga. Bo od tego się zaczyna wiara. Popatrzcie, dzisiaj są różne teorie na temat powstania Ziemi. Co jest ciekawe, ktoś, kto śledzi temat, szkoda, że Pawła nie ma, ale te teorie, na ile ja troszeczkę gdzieś tam się tym interesowałem, one nie są stałe. One są zmienne. Naukowcy coraz nowe rzeczy dodają. To nie jest stała teoria, słuchajcie. Pewna forma, że to powstało w jakiś sposób, jest trwała, ale one się wszystko to się miesza. Raz to się pojawia, raz to. Kolejna teoria, tak? Ktoś tu coś wymyślił, tak? Ktoś tam jeszcze do jakiegoś wniosku doszedł. Ale to wciąż jest teoria. I tak naprawdę, jak naukowcy się wypowiadają, to mówią, że wierzą w te teorie. Czyli na czym się opiera ich? Na dowodzie? Bo jak udowodnić, że świat powstał
z wielkiego wybuchu.
Tego się nie da udowodnić. To jest teoria. Ale on mówi, ja wierzę w tą teorię. Czyli tak naprawdę co? Co jest ciekawe, ta ich wiara się zmienia. Bo pojawiają się nowe kwestie, które powodują, że trzeba to w jakiś sposób zmodyfikować. Jedyna historia stworzenia świata, która się nie zmienia, jest bardzo stabilna, jest zawarta w Biblii. Jest napisane, że Bóg stworzył świat z niczego, słowem w 6 dni. Do niej nie trzeba nic dodawać albo nic ujmować. Pytanie tylko, czy ty w to wierzysz? Bo ty tego nie możesz sprawdzić, nie możesz się przenieść wstecz i sprawdzić. Ty możesz tylko w to uwierzyć. Ale to jest jedyny opis stworzenia świata, który nie ulega modyfikacji. Jego nie trzeba modyfikować. On jest jasny, spójny, albo go przyjmujesz, albo go nie przyjmujesz. Albo wierzysz Bogu, albo nie. I od tego trzeba zacząć. Czy ty wierzysz, że Bóg jest wszechmogący? Że on się potrzebuje trudzić miliony lat, żeby coś stworzyć? Bo nie umie szybko. Albo Bóg może wszystko, albo są rzeczy, których on nie może. Na przykład nie może stworzyć świata w 6 dni, bo mu się tak zachciało. No on nie może, bo to trwa tyle czasu. Nie. Czy ty w to wierzysz? Dalej zobaczcie, w co wierzyć, w co wierzyli bohaterowie wiary. Wracamy do listu do Hebrajczyków 11:10. W co oni jeszcze wierzyli? Czego oczekiwali?
Oczekiwał bowiem miasta, mając za fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.
Oczekiwali jakiegoś miasta, które Bóg zbudował, i oni chcą tam mieszkać. Ale pisze, że nie doczekali się, jest napisane. Ale tego oczekiwali. Wiedzieli o tym już. I teraz, co jest bardzo ważne? Przechodzimy do tematu, w co wierzyć, żeby odziedziczyć to, co głoszą obietnice. Żeby dołączyć do tych, którzy są bohaterami wiary. Zobaczmy sobie, w jakim stanie znajduje się człowiek. Rzymian 6:23. Same znane fragmenty. Nic nowego, tylko sobie to przypominamy.
Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
Jezus Chrystus. To jest fakt? Był ktoś taki?
Tak.
Na ziemi? Chodził? Został ukrzyżowany, został zabity. To są fakty historyczne. I człowiek musi uświadomić sobie, że jaki jest?
Grzeszny.
Żyje tutaj i robi coś. I przyjdzie dzień, kiedy będzie zapłata za to, co robił. No bo trzeba, Bóg jest sprawiedliwy i musi każdemu wypłacić to, na co ktoś zasługuje. I przychodzi dzień wypłaty. I jeśli w twoim życiu był grzech, to wypłatą co będzie?
Za grzech jej śmierć.
Śmierć. To jest wypłata za życie grzeszne. Nieważne, ile ich było. Mówi to list do cały list do Rzymian, prawda? Ale jest możliwość otrzymania prezentu zamiast tej wypłaty, prezent dostać, ja nie chcę wypłaty, prezent, żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Teraz jak otrzymasz ten żywot wieczny? Zobaczmy sobie Tytusa, 3 rozdział. Tytusa, 3 rozdział, 4-7.
Bo gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego.
Co się stało? Jezus co zrobił?
Zbawił nas i obmył.
Zbawił nas. Jezus Chrystus nas uratował. Tak? W jaki sposób? Przez swoje miłosierdzie. Uratował nas. Dał Ducha Świętego. Abyśmy co? 7 werset mówi?
Usprawiedliwieni Jego łaską.
Usprawiedliwieni Jego łaską. Czyli usprawiedliwieni łaską Jezusa. Jeżeli jesteś grzesznikiem, to zasługujesz na wypłatę. Zapracowałeś ciężko na to. Przez całe swoje życie. I żeby uniknąć tej wypłaty, to potrzebujesz, żeby to, jak pracowałeś, żeby ktoś unieważnił tą pracę, powiedział, okej, nie będę ci za nią płacił. I to stało się dzięki Jezusowi Chrystusowi. Czyli potrzebujemy usprawiedliwienia z naszych grzechów, a usprawiedliwienie jest tylko przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Zobaczmy teraz, co Paweł mówi na temat tej dobrej nowiny, bo to jest dobra nowina dla kogoś, kto uważa się za grzesznika, no bo ktoś uważa się za sprawiedliwego, to jak gdyby nie mamy o czym rozmawiać. Zobaczcie Koryntian, 1 Koryntian, 15 rozdział. Od 1 wersetu, przepraszam, od 3 do 4.
Najpierw bowiem przekazałem wam to, co ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał 3. dnia zgodnie z Pismem.
Okej. Czyli Paweł przekazał wierzącym, gdy głosił im Ewangelię, że Chrystus umarł za co?
Za nasze grzechy.
Za nasze grzechy umarł. Jako ofiara za grzech. Zgodnie z... To jest opisane tutaj. Wielokrotnie to czytaliśmy. I prorocy o tym mówili. To nie jest w jednym miejscu napisane. Jezus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem. Bo Bóg tak wcześniej powiedział. I co dalej? Został pogrzebany i co?
Zmartwychwstał
zgodnie
z Pismem.
Zmartwychwstał zgodnie z Pismem. Czyli Jezus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem i zgodnie z Pismem zmartwychwstał. A skoro zgodnie z Pismem, to pytanie, czy ty w to wierzysz? Że za twoje grzechy umarł. Bo o tym mówiło Pismo. Bo jeżeli umarł i zmartwychwstał zgodnie z Pismem, to jeszcze inny fragment mówi, że będzie miało miejsce jakieś wydarzenie. Dzieje Apostolskie, 24 rozdział, 15 werset, gdzie Paweł polemizuje i wypowiada pewne bardzo ważne słowa. Dzieje Apostolskie, 24, 15.
mając nadzieję w Bogu, że będzie zmartwychwstanie, którego i oni oczekują, zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych.
Ciekawe. Mhm. Zobaczmy Ewangelia Jana. Teraz, żeby dołączyć do tego. Ewangelia Jana. 5 rozdział. Jeśli dobrze wynotowałem. 5 rozdział.
28-9 w tych miejscach? Gdzieś?
Poczekaj. 5 rozdział. 28-29. Pan Jezus to mówi. Czyli mamy kolejnego świadka.
Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie.
O czym mówi Paweł? O czym mówi Jezus? I o czym mówi Paweł? Będzie zmartwychwstanie?
Będzie.
Kto zmartwychwstanie?
Wszyscy.
Wszyscy.
Tylko, że jedni?
Do życia wiecznego.
Sprawiedliwi do życia, a niesprawiedliwi
na potępienie.
Na potępienie. Czyli jeśli nie wierzysz w zmartwychwstanie, to możesz nie wierzyć. Ale ono będzie. Ktoś nie wierzył, że będzie potop. Ale on był. I uratował się ten, kto uwierzył Bogu i wydał wyrok na świat bezbożny, pisze Noe. Dlaczego? No bo on jeden uwierzył. I Bóg nie wahał się zniszczyć wszystkich pozostałych sprawiedliwym sądem. Więc jeśli nie wierzysz w zmartwychwstanie, to nie znaczy, że go nie będzie. Ono będzie. Tylko, że ty się zawiedziesz, bo robisz z Boga kłamcę. A zapłatą za twój grzech niewiary jest co? Śmierć. Ale jeśli wierzysz, to będziesz miał dar łaski Bożej. Więc będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, będzie zmartwychwstanie do życia i zmartwychwstanie na sąd. Więcej o tym piszę w artykule tym. Śmierć, czyli co Biblia mówi o umieraniu i zmartwychwstanie, czyli co Biblia mówi o zmartwychwstaniu i nieśmiertelności. Tam dokładnie to jak gdyby wyjaśniam i wersetów jest więcej. Tu chciałem tylko, żebyśmy patrzyli, w co mamy wierzyć. Czy wierzymy w zmartwychwstanie? Czy wierzymy, że Jezus umarł za grzechy ludzi? Czy wierzymy, że Jezus zmartwychwstał? Czy wierzymy, że Bóg jest wszechmogący i stworzył świat w 6 dni słowem? Z niczego. Czy wierzymy, że Jezus żył, umarł i zmartwychwstał? I wierzymy Pismu, bo to jest napisane. Zobaczmy dalej, co Bóg obiecuje tym, którzy w to wierzą. Więc musimy najpierw sobie zadać pytanie, czy my w to faktycznie wierzymy. Bo jeśli my w to wierzymy, to są kolejne obietnice, które będą spełnione, w których mamy udział. Bo jeśli nie wierzymy, to też mamy coś obiecane. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, teraz kolejny znany fragment. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. Od 13 do 18. Piękny fragment.
Nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami.
Nie chcę, żebyście byli w niewiedzy o tych, którzy zasnęli. Niektórzy mówią, że po śmierci nic nie ma. I rozpaczają, bo co im zostało? Ale Paweł mówi, nie chcę, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, żebyście nie spucili jak ci, którzy nie mają
nadziei.
Lecz jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, czyli to jest warunek. Czy wierzysz, że Jezus umarł i zmartwychwstał? Jeśli w to wierzysz, to też wiedz, że ci, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi z Nim. A to mówimy przez słowo Pana. Pan to powiedział, że my, którzy pozostaniemy, nie wyprzedzimy, że będziemy razem. Czyli jeśli wierzysz, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś wierzył, że ty też zmartwychwstaniesz. Aby być z kim?
Z Panem.
Bo Paweł, zobaczcie, co mówi w pierwszym rozdziale listu do Koryntian, w 15 rozdziale listu do Koryntian pierwszego. Mamy kolejny fragment. 15, 22, 23. Mówi to o zmartwychwstaniu.
Od szerokiego pozoru zła.
15 rozdział, 22, 23. 1 Koryntian, 15 rozdział, 22, 23.
Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, ale każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. A potem będzie koniec, gdy przekaże Królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc.
Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, czyli wiemy, że tu już studiowaliśmy, że tu chodzi o śmierć, czyli ciało do piachu, ta śmierć fizyczna. W Adamie wszyscy fizycznie muszą umrzeć. Tak? Tak. W Chrystusie wszyscy będą ożywieni, czyli nastąpi zmartwychwstanie. I kto w pierwszej kolejności? Chrystus jako pierwszy plon, a potem my. Dlatego Paweł mówi w liście do Tesaloniczan, czy wierzysz, że Jezus umarł i zmartwychwstał? Bo jeśli w to nie wierzysz, to jak możesz wierzyć w to, że ty zmartwychwstaniesz? Bo Paweł pisze dalej w 15 rozdziale, już nie będziemy czytać. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. Jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Salomona, kaznodzieje, cytuję. Co ci zostało na tej życiu? Używaj, póki możesz. Póki masz, bo nie zabierzesz tego ze sobą, ale jesteś biednym człowiekiem. Więc warunek, czy ty wierzysz, że Jezus umarł i zmartwychwstał? Tak naprawdę, czy wierzysz? Bo jeśli tak, to możesz również wierzyć w zmartwychwstanie, że ty też. Bo będzie zmartwychwstanie. Czy ty w to wierzysz? Czy wierzysz, że się spotkasz z Panem? Zobaczcie ostatni fragment. Kolosan 3:4. Kolosan 3:4. Od pierwszego może.
Więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Mówi to do tych, którzy wierzą, że Jezus umarł i zmartwychwstał. I co mówi? Myślcie o tym,
co w górze miał.
Wiecie, to jest ciekawe. Dlaczego Paweł mówi, myślcie o tym, co w górze? Bo my tak jesteśmy skonstruowani w naszych ciałach, że na co dzień i tak cały czas myślimy o tym, co na ziemi. My się nie musimy wysilać, żeby zacząć myśleć o tym, co na ziemi. My ciągle o tym myślimy. My musimy zdobyć się na to, żeby chociaż trochę wyrwać się z tego myślenia o ziemi, zacząć myśleć o tym, co w górze. Dlaczego? Bo kaznodzieja mówi, że to, co na ziemi, to marność. Dlaczego? Bo to jest jak wiatr, jak pył. Co masz, czego byś nie wziął? I co masz takiego, co możesz powiedzieć, że będę to miał do końca życia? Masz coś takiego tutaj? Nic nie masz, bo dzisiaj jesteś, jutro ci nie ma. Jesteś sam, twoje życie jest jak para. Więc my nie musimy się, wiecie, wysilać i trenować, żeby myśleć o tym, co na ziemi. My mamy zdobyć się na wysiłek, żeby z wiarą myśleć o tym, co jest wieczne. Bo o tym, co na ziemi, to i tak na co dzień nas zaprząta. czy chcemy tego, czy tego nie chcemy. Więc pytanie, czy my wierzymy, że kiedy Chrystus się ucharzy w chwale, my będziemy z Nim? Czego się spodziewamy? Czy zapłaty za nasze życie? Czy dar łaski, o który poprosiliśmy Boga? Czy poprosiłem Boga, Boże, ratuj mnie? Ja nie chcę tej wypłaty. Daj mi to. Czy wierzysz w to, że to coś da? Czy widzisz sens proszenia o to? Bo może to wszystko nieprawda, może to jest wytwór twojej wyobraźni. Nie? Słuchajcie, zastanawialiście się kiedyś tak naprawdę dogłębnie nad tym? Bo my mówimy, wierzymy, słuchajcie, ale czy czasami siadamy i się zastanawiamy, w co ja tak naprawdę wierzę? Czy to jest żywe w mojej głowie? Czy to jest pewien zestaw nauk, które przyjąłem, tak, bo tak przeczytałem czy usłyszałem? Czy to jest realne w mojej głowie, w moim sercu, w moim myśleniu? Bo Bóg obiecał coś wielkiego. Zobaczmy trochę o tym mieście. Zobaczmy objawienie sobie. 21. Najpierw zobaczmy może 2 Piotra, 3 rozdział, 12-13. Bo niektórzy teraz mamy kaznodzieje na tapecie. Chciałbym, żebyśmy przeczytali właśnie ten fragment z Piotra i spróbuję go właśnie skomentować, łącząc go z kaznodzieją. 2 Piotra, 3 rozdział, 12-13.
Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując i śpiesząc się na przyjście Dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią.
Dalej.
Lecz my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
Okej. I teraz popatrzcie. Oczywiście, nie mówimy tutaj, że będzie tysiącletnie królestwo, tak? No bo Bóg mówi, że będzie tutaj 1000 lat na ziemi, Bóg rządził, ale tylko 1000 lat. A potem Piotr mówi, co się stanie. Te niebo, co widzicie, i ta ziemia, co widzicie, nie musicie w to wierzyć, bo to wy to widzicie. Tylko musicie uwierzyć, że tego nie będzie. Że to się rozpłynie wszystko. Czyli kaznodzieja mówi, to, co tu jest marnością, bo ma swój czas. Wszystko ma czas pod słońcem i nie ma nic, czego by już nie było. To wszystko przeminie. Ale jest coś wieczne, co nie przeminie. Tak? I Piotr mówi, co? My oczekujemy,
nowych niebios
i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Ale jak mamy tego oczekiwać? W wierze, w posłuszeństwie Bogu. Bóg coś mówi, ja chcę tak robić. A nie robię po swojemu i jak będzie. Bóg jest miłosierny i wszystko przyklepie. Biblia tak nie mówi. Ty musisz uwierzyć w to, co mówi Bóg. Bo wierzyć w Boga, to wierzyć Bogu. Skoro wierzysz, że Bóg jest wszechmogący i że co obiecał, to zrobi, to zastanów się, w którym miejscu jesteś. Czy jesteś po stronie tych, którzy będą zapłatę otrzymywać? Czy jesteś po stronie tych, którzy dostali prezent? Bo poprosili. Objawienie 21 rozdział 1-5.
Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A zasiadający na tronie powiedział, oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie, napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe.
Czy dla ciebie są wiarygodne i prawdziwe? Czy nie? Czy dla mnie są wiarygodne i prawdziwe, czy nie? Żeby było taka wieczna szczęśliwość, słuchajcie, to niektórzy nauczają, że ta ziemia będzie poprawiona, że tu będzie super. Bóg mówi, na tej ziemi nigdy nie będzie super. Ona jest skażona grzechem i jej przyszłością jest spalenie. Taki będzie koniec tego świata. Natomiast Bóg przygotował świat nowy, nowe niebo i nową ziemię. I tam jest Nowe Jeruzalem, jak czytamy. To jest to miasto. Tak rozumiem. Którego wiarą oczekiwali ludzie kilka tysięcy lat temu. Kiedy nas jeszcze nie było. A oni już oczekiwali. I umarli, nie doczekawszy tego momentu. Oni wciąż na niego czekają. Dlaczego? Bo jeszcze nie nastąpiło zmartwychwstanie. Ale Bóg jest Bogiem żywych, jak mówi Jezus. A nie umarłych. Oni mają społeczność z Bogiem. Ale oni nie zmartwychwstali jeszcze. Ale tam jest miejsce, jak mówi objawienie, tylko dla sprawiedliwych. A sprawiedliwy jest ten, kogo co?
Bóg jest sprawiedliwy.
Nie ma innej sprawiedliwości. Pytanie, czy Bóg mnie usprawiedliwił. Czy ja jestem sprawiedliwy? Bo jeśli Bóg powiedział, jesteś sprawiedliwy, to jestem. Bo ja ufam Bogu, wierzę Bogu, tak? Nie będę się zastanawiał, to jak to w końcu jest. Nie, skoro Bóg powiedział, że mnie usprawiedliwił, bo uwierzyłem, że ofiara Jezusa mnie usprawiedliwia, wyznałem Bogu grzechy, to dlaczego mam się uważać za niesprawiedliwego? To będę z Boga kłamcę robił. Dzisiaj niektórzy, no wiecie, sam tak myślałem, no po co ludzie, sam tak myślałem, że mówienie o sobie, że jestem sprawiedliwy, jest pychą. No pychą właśnie jest mówienie, że nie jestem sprawiedliwy i robienie dobrych uczynków. To jest pycha, bo ty liczysz, że twoje uczynki coś ci dadzą. Ale z Boga kłamcy robisz, bo Bóg powiedział, sprawiedliwość jest z wiary, tak jak Abraham. No wierzył Bogu, jeszcze nic się nie stało, jeszcze syna nie było, ale on wierzył Bogu i Bóg powiedział, to jest sprawiedliwe. Na tej podstawie Abraham, w moich oczach jesteś sprawiedliwy. Przecież Abraham jeszcze tyle różnych dziwnych rzeczy zrobił. Różnie z nim bywało, słuchajcie. Ale był sprawiedliwy w oczach Boga. Dlaczego? Bo zaufał Bogu. Nie kwestionował, nie zrobił z Boga kłamcy. Czy ja nie robię z Boga kłamcy? Czy wierzę w te rzeczy, które wykraczają? Bo jak ta ziemia ma zniknąć, to co mi za interes pokładać w czymś tutaj nadzieję? Po pierwsze, dziś mogę do domu nie dojechać. I co mi po tym wszystkim? Tak? Więc muszę się oprzeć na czymś, co wykracza poza tą rzeczywistość tu. Muszę się oprzeć na czymś wiecznym. A wieczne jest bycie z Bogiem, jak czytaliśmy. Tak? Czyli jeśli nastąpi zmartwychwstanie, a wierzę, że nastąpi, bo wierzę również, że Bóg stworzył świat w 6 dni. Wierzę, widzę, że Bóg pomógł Noemu, że Bóg usprawiedliwił Abrahama i wielu innych. Wiem, że Jezus chodził po tej ziemi, że umarł i wierzę, że umarł za moje grzechy, bo ja w to wierzę. I wierzę, że Bóg mnie usprawiedliwił, bo dał mi swego ducha. Więc teraz czy w tym trwam? Czego się spodziewam? Czy spodziewam się tego miasta? Tak jak bohaterowie wiary? Czy jest to dla mnie tak odległe, że ja nie wiem naprawdę, czy ja w to wierzę? Wnioski. Czy są słowa Boga, które się sprawdziły? Są. I nie trzeba do tego Biblii. Można to zweryfikować źródłami historycznymi. Do dziś w Izraelu się odkopuje różne rzeczy, monety. Ktoś kwestionował, że Dawid był królem, odkopali monetę.
Jest.
I jest. Nie ma opis pałacu Dawida Mrzonka. Odkopali ostatnio. Jest. Tylko był przysypany. Po tylu latach. Wiele słów Boga się sprawdziło. Niektóre jeszcze czekają na wypełnienie. Wiara jest przekonaniem o tym, że to, co zostało obiecane, nastąpi. Wiara jest przekonaniem o tym, że to, co ktoś obiecał, się faktycznie stanie. Ja w to wierzę. Więc teraz. Czy wierzę Bogu? Bo to jest bardzo ściśle związane z tym, czy wierzysz w Boga. No bo skoro wierzysz w Boga, tego Biblii, bo każdy może mieć swojego wytworzonego w wyobraźni Boga i on wierzy w takiego Boga, jak mu pasuje. No słuchajcie, no wielu jest Bogów, ale jeden jest prawdziwy, więc pytanie, czy wierzę w tego prawdziwego Boga? Bo jeśli wierzę w tego prawdziwego Boga, to on się bardzo jasno przedstawia na kartach Biblii. Jako ten, który nigdy nie kłamie, jak coś obiecał, bo tak się stanie, którego wiele obietnic już się spełniło, więc pytanie, czy ja mu wierzę? Bo on obiecał. Ci, którzy są sprawiedliwi, będą z nim. Ci, którzy są niesprawiedliwi, co ich czeka? Objawienie mówi, miejscem ich jest jezioro płonące ogniem i siarką. Wieczna męka. Dym ich męki będzie się unaszał na wieki wieków. Jeżeli wierzysz w Boga, Biblii, to pytanie, czy ty w to wierzysz, czy robisz z Boga kłamcę? Że tak nie będzie. To bajki, to niemożliwe. To trzeba inaczej rozumieć. Bo można przekręcić słowa, które nie pasują. Następne pytanie. Czy oczekuję jego obietnic z żarliwością? Pytanie, na co czekam? Bo z żarliwością to można czekać na bycie z Bogiem. Nie wiem, czy ktoś z żarliwością oczekuje na jezioro ogniste. On raczej mówi, że tego nie będzie. Albo robi z tego śmiechy. Dlaczego? No bo najłatwiej jest zdyskredytować pewną prawdę, żeby próbować uspokoić własne sumienie. To jest najprostsze. To jest bardzo znana, stara jak świat metoda. Ośmieszyć coś, żeby zbagatelizować znaczenie tego. Tak? Czyli czy oczekują z żarliwością na spełnienie Bożych obietnic?
Saduceusze chcieli ośmieszyć zmartwychwstanie, ale tak. Się nie udało.
Czy potrafisz czekać, czy chcesz już i teraz? Czy potrafię czekać na te obietnice i trwać w wierze? Bo jeśli od razu coś dostaniesz, no to nie musisz czekać. Ktoś ci obiecał i od razu ci dał. Ile czasu musiałeś wierzyć? Chwila, moment. Ileż to? Ale jeśli coś się przedłuża, my wiemy, że tak będzie, ale my czekamy z żarliwością. Pytanie, czy czekamy? Jak czekam?
Wierzę, pielgrzymujemy.
Tak, czy oczekuję tego z żarliwością? Czy czekam na to rzeczywiście i żyję tym? Potrafię się kiedy o tym czytam, potrafię się wyrwać z codzienności, z mojego kieratu i zastanowić się nad tym, że kiedyś to będzie miało koniec. Czy ja się cieszę, że to kiedyś będzie miało to koniec? Czy ja się martwię? Panie Boże, jeszcze nie teraz. Wiecie, to są takie, może trochę takie żartobliwe pytania, ale one niosą za sobą bardzo głęboką prawdę, słuchajcie. Bo każdy z nas, mam nadzieję, że przynajmniej większość, powie, że wierzy, tak? Ja wierzę w Pana Jezusa, ja wierzę w Boga, ja wierzę, że Jezus umarł za moje grzechy, ja we wszystko wierzę. No to sobie usiądź spokojnie i się zastanów, na ile to jest realne w Twojej głowie, na ile to jest realne w Twoim sercu i na ile faktycznie tak jest. Rozważaj to, zastanawiaj się nad tym. Czasami takie najprostsze rzeczy przemykają nam i my je przyjmujemy jako coś oczywistego, nad czym się nie ma sensu zastanawiać. Zastanawiajmy się, czy trwamy w wierze. Zastanawiajmy się, czy oczekujemy z żarliwością i czy czekamy cierpliwie, czy niecierpliwie. I czy przypadkiem w naszych wątpliwościach nie próbujemy robić z Boga kłamstwa? Z mojej strony tyle.